Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, bo Tyś zbawieniem tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się. Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym. Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się. Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym. Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się. Kiedy przychodzisz się modlić, nie tyle liczą się słowa, co Twoja miłująca uwaga, całkowicie zwrócona na moją obecność. To ona jest pociechą mojego serca. Daj mi ją, a ja dokonam cudów mojej miłości miłosiernej, miłości w Twojej duszy. Trwaj przy mnie twarzą w twarz. Odpoczywaj w mojej obecności, nie zmuszając się do wytwarzania jakichś myśli, uczuć czy wrażeń. Żadna z tych rzeczy nie jest konieczna do modlitwy, która jest mi miła i która daje mi wolność działania w Twojej duszy. Tym, co jest niezbędne, jest wiara, a wraz z wiarą nadzieja, a z nadzieją miłość, która wiąże duszę ze mną i sprawia, że zjednoczenie ze mną staje się rzeczywistością. Słowa te, jak czytamy w takim dziele, dzienniczku duszy In Sinu Jezu, mówił Jezus do kapłana, do zakonnika, przede wszystkim zwracając uwagę, że przychodząc na adorację, nie tyle ma wypełnić czas wielkim mówieniem, wielkimi obietnicami. Przede wszystkim ma stanąć w obecności Boga i wpatrując się w Niego, ukrytego pod postacią chleba, oczekiwać, aby Pan tak poprowadził duszę człowieka, by ona rzeczywiście otwarła się na Jego łaskę. W kierownictwie duchowym zwraca się uwagę na trzy iluzje, które mogą niekiedy człowieka prowadzić błędnie. Jest iluzja moralna, gdzie przede wszystkim do powiedzenia ma bardzo dużo wola człowieka. Wydaje nam się, że jeżeli zrobię wszystko, co mi nakazuje prawo i po kilka razy będę sprawdzał, czy rzeczywiście wykonałem pewne nakazane rzeczy, to już jestem usprawiedliwiony. Tak dla przykładu, jeżeli ja jako kapłan pół godziny, nic więcej, ani mniej, poświęcę na medytację, brewiarz odmówię nic więcej, tylko to, co mi jest wyznaczone. Sięgnę do modlitwy, do czytania duchowego, tylko 15 minut i nic więcej. I w którymś momencie wkrada się do duszy taka satysfakcja. Wypełniłem to, co było mi nakazane. To jest tak jak z tą modlitwą ranną i wieczorną. Odmawia człowiek ją bardzo szybko. Już skończyłem. I nic więcej, tylko kilka formuł. I to próbuje człowiek przyjąć jako drogę życia chrześcijańskiego. Próbuje sobie wyzwolić satysfakcję, zadowolenia. I to jest iluzja moralna. Bo człowiek tylko trzyma się tego, co postanowił. Jest bardzo ciężko. W wypadku takiej osoby skierować na jakąś inną drogę, bo ta osoba niekiedy twierdzi, nie, to mam uczynić. I to jestem usprawiedliwiony. Niekiedy to może prowadzić też do tego, że dokłada się modlitw. No bo jeszcze do świętego Judy Tadeusza, jeszcze do świętej Rity, do Matki Bożej, do świętego Józefa i człowiek już nie nadąża. Serce nie jest w stanie tego wszystkiego pojąć. Zawsze musi być takie pytanie, czy ja się spotkałem z osobą Boga? Jest też taka iluzja sentymentalna. Wszystko oparte na uczuciach. Wydaje nam się, że jak mamy takie pociechy duchowe, klękam do modlitwy i czuję się tak dobrze, nawet mogę sobie puścić muzyczkę, która mnie usprawnia do takiego uniesienia. I nagle człowiek ma tylko wewnętrzne, takie uczuciowe zadowolenie. Kiedy ono minie, człowiek nie podejmuje wolą swoją pewnych wezwań. Nie decyduje się na to, żeby postawić sobie jakieś wymagania, twarde wymagania. Sentymenty są dla niego ważne. Uczucia. Tak mi się dobrze modli, bo się czuję dobrze. Ale jak mi się nie chce już modlić, to zostawiam modlitwy i nawet gdyby człowiek wewnętrznie jakoś był przekonany, że trzeba takiego przymusu szymonowego, myślę tu o Drodze Krzyżowej, to jednak człowiek, a skoro nie mam satysfakcji, zostawia modlitwę czy kontakt z Bogiem. Jest też iluzja intelektualna. Człowiek wszystko chce zrozumieć. Tak intensywnie próbuje być skupiony, żeby naprawdę wiedzieć, co mówi do Pana Boga. Niekiedy udręką dla tego człowieka jest odmawianie różańca. Koronki do miłosierdzia Bożego. Chcę wszystko zrozumieć. Niekiedy nawet przychodzi takie pragnienie, a to jeszcze muszę powtórzyć jeszcze raz, bo nagle myśl odstąpiła mi. To, co przed chwileczką słyszeliśmy, kiedy przychodzisz się modlić, Nie tyle się liczą słowa, co Twoja miłująca uwaga. Przychodzisz chociażby w tej godzinie do kościoła i starasz się przede wszystkim, wpatrując się w Najświętszą Hostię, uwielbiać Boga. Być może, że i ta godzina, i taka atmosfera wyzwala uczucia, sentymenty. Ale musiał zaistnieć nakaz woli, aby tu przyjść. I człowiek też próbuje tak myśleć, co też ten ksiądz mówi, jak wygląda moje życie duchowe, jak wygląda moja rozmowa z Bogiem. I tak jak powiedziałem, to dotyczy w sferze kierownictwa duchowego, życia duchowego, ale to ma ogromne odniesienie również do modlitwy. Bardzo ten piękny przykład jest, kiedy ksiądz Jan Wianney obserwował pewnego mężczyznę, jak ten przyszedł i nic nie mówił, tylko patrzył się na Pana Jezusa. Ten człowiek oddał się jak, no, przede wszystkim takiemu spotkaniu z Bogiem. Co nie znaczy, że powinienem zrezygnować z modlitwy różańcowej. Czasami ktoś, jakby broniąc się w sposób niewłaściwy, rezygnuje z pewnych formuł modlitewnych, bo to się ciągle powtarza, więc własnymi słowami się modli. I można wpaść w pułapkę, że człowiek skraca, coraz bardziej skraca te modlitwy własnymi słowami i w końcu ta modlitwa jest bardzo krótka. To polecenie, które w wielu wspólnotach jest podyktowane, stańmy w obecności Pana Boga. Ono jest ogromnie ważne. Mam stanąć w obecności Boga, który wyjątkowo dla mnie teraz jest bliski, ponieważ cierpię, więc wpatruję się w Niego cierpiącego. Młody człowiek będzie mówił do Jezusa Chrystusa: Jezu, Ty jesteś dla mnie takim przyjacielem. I pewno te urywki z Ewangelii Świętej, które mówią o Jezusie Chrystusie idącemu do różnych osób, będą bardzo bliskie. Jak się czyta niekiedy zapiski życia wewnętrznego, to niekiedy widać w takich etapach, jak dana święta czy dany święty koncentruje się tylko na Jezusie ukrzyżowanym albo tylko na Jezusie modlącym się, albo przez długi czas wpatruje się ta osoba w Jezusa, który jest w Nazarecie. I warto się teraz zastanowić, właściwie kim jest Jezus dla mnie? On jest Bogiem. Na każdym etapie życia On jest dla mnie bardzo bliskim. Ale tak jak dziecko wpatruje się tak po dziecięcemu w Pana Jezusa, nie wszystko dobrze rozumie, ale mówi: Boziu, daj tatusiowi zdrówko. Jak już człowiek ma 30 lat, to już nie mówi o paciorkach. Jezu, mam tyle spraw takich bardzo trudnych. A Ty powiedziałeś, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje. Kiedy staję w obecności Boga, trzeba sobie tak uświadomić, kim On jest dla mnie. Tak w dniu dzisiejszym szczególnie koncentrujemy się na Jezusie, najwyższym kapłanie. Święty Jan Chrzciciel ma nam dopomagać właśnie w tym spotkaniu się z Jezusem jako barankiem Bożym, bo to Jan powiedział, to baranek Boży. Jeszcze chciałbym sięgnąć do jednego urywku z tej pozycji tego dzienniczka duchowego na piersiach Jezusa, in sinu Jezu. A to dlatego, że pewien temat tutaj poruszony w tym widzeniu albo w tych słowach, on odnosi się też do naszych refleksji ze mszy świętej. Rodzący się ruch prześladowczy Kościoła będzie miał trzy cele. To jest rok, te zapiski są z 2008 roku. Tak naprawdę to on już się rozpoczął. Kościół będzie atakowany w moich kapłanach, bo oni reprezentują moje eucharystyczne oblicze. Oblicze kapłaństwa, które jest moim obliczem, jeszcze raz zostanie wydrwione i pokryte błotem, plwocinami i krwią. Sakrament mojego ciała i mojej krwi będzie pohańbiony. Będziesz widział wzrost grzechów dotyczących tajemnic mojego ciała i mojej krwi. Świętokradztwa, profanacje i drwiny. Zostanę zaatakowany w najsłabszych i najbardziej wrażliwych członkach mojego mistycznego ciała. To też już się rozpoczęło, ale będzie się wzmagać, aż osiągnie takie rozmiary, które zobowiążą Ojca do pomszczenia krwi Jego ukochanych niewinnych. Na pewno te słowa z tego dzienniczka duchowego mają znamiona profetyczne, ale przede wszystkim przywołuję je, aby odmówić dziesiątek różańca świętego w intencji wszystkich kapłanów i w intencji przede wszystkim tych, którzy wchodzą do wieczernika, aby być pomocą w tym trwaniu w wierze dla kapłanów, jak również pomodlimy się w intencji tych wszystkich, którzy niestety, ale uderzają w wieczernik, uderzają w kapłaństwo i bezczeszczą Eucharystię o opamiętanie dla nich. Niech ta modlitwa do Matki Bożej będzie takim gorącym błaganiem o potrzebne dary i łaski właśnie dla kapłanów, biskupów, ale również dla tych osób, którzy przeciwstawiają się tym darom boskim.